Rozdział 14. Niespodziewani sprzymierzeńcy. Z kim się spotykam dziś wieczór? Spytał Danyl, kiedy powóz wyjechał przez bramę domu gildii. Ashaki Ahati uśmiechnął się. Twój pomysł, żeby nie nalegać na audiencję u króla, poskutkował. Zaprosił cię do pałacu. Danyl zamrugał z zaskoczenia i zastanowił się nad tym wszystkim, czego dowiedział się o sahakańskim królu i protokole dworskim od mistrza Marona. Poprzedni ambasador powiedział, że król odmawia audiencji równie często, jak ich udziela. I nie ma sensu się o takową starać, chyba że Danyl miałby coś konkretnego do omówienia. Nie miałem pojęcia, że powinienem był nalegać. Czy powinienem przeprosić? Ahati zaśmiał się. Tylko jeśli czujesz taką potrzebę. Ponieważ ja jestem łącznikiem między domem gildii a królem, to do mnie należy radzić ci, jak i kiedy starać się o audiencję u niego. Byłbym ci doradził, żebyś czekał na zaproszenie, a ponieważ nie robiłeś żadnych błędów, nie uznałem za właściwe poruszać tego tematu. A zatem niestaranie się nie było błędem? Nie, aczkolwiek brak zainteresowania mógłby w końcu zostać uznany za afront. Danyl potaknął. Kiedy byłem drugim ambasadorem gildii Velein, musiałem zaprezentować się królowi, co zostało zorganizowane przez pierwszego ambasadora. Później wizyty na dworze ograniczały się do ważnych spraw, którymi zajmował się pierwszy ambasador. Interesujące. Macie dwóch ambasadorów, Velein? Tak. Jest tam za dużo pracy dla jednej osoby. Na dodatek jakoś tak jest, że mnóstwo zadań nie wiąże się z gildią ani magią. Twoja praca tutaj jest jeszcze mniej związana z magią i magami, zauważył Ahati. Nie oceniasz nowych kandydatów, nie pilnujesz młodych magów, zajmujesz się głównie sprawami handlowymi. Danyl kiwnął potakująco głową. To całkiem co innego, ale jak na razie sprawia mi przyjemność. Myślę, że kiedy już spotkam się ze wszystkimi ważnymi osobami, skończą się wieczorne kolacje i rozmowy. Ahati uniósł brwi. Och, może się okazać, że będziesz jeszcze bardziej pożądanym gościem, kiedy przestanę ci towarzyszyć. Goszczenie innego sahakanina może być wyczerpujące i politycznie niebezpieczne. A ty jesteś jednocześnie egzotyczny i trudno cię obrazić, więc należysz do łatwego gatunku gości. Machnął ręką w stronę okna powozu. Wyjrzyj, gdy skręcimy za róg. Pojazd zwolnił, a mur za oknem się skończył. W polu widzenia pojawiła się szeroka aleja, pełna klombów kwietnych umiejscowionych w cieniu ogromnych drzew. Na końcu tych ogrodów wznosił się ogromny gmach. Białe ściany ciągnęły się od centralnego łuku bramy, niczym starannie udrapowane zasłony. Nad nimi wznosiły się niskie kopuły, lśniąc w słońcu. Serce Danyla podskoczyło na ten widok. To jest pałac? Jest piękny. Powiedział, wychylając się, żeby nie tracić budynku z oczu, kiedy powóz skręcił w aleję. Wkrótce jednak widział jedynie białe ściany otaczających ją posiadłości. Danyl odwrócił się do sahakanina, który uśmiechał się z zadowoleniem. Ma ponad 1000 lat, powiedział Ashaki Ahati z dumą. Niektóre fragmenty trzeba było oczywiście przez ten czas przebudować. Ściany są podwójne, żeby obrońcy mogli kryć się we wnętrzu i strzelać do najeźdźców przez otwory i klapy. Wzruszył ramionami. I tak na nic się to nigdy nie przydało. Kiedy armia kyraliańska tu przybyła, nasza była już pokonana, a ostatni imperator poddał się bez oporu. Danyl potaknął. Tyle wiedział z podstawowych lekcji historii na uniwersytecie, a jego własne badania to potwierdziły. Trzeci król pokrył kopuły złotem, ciągnął Ahati, kręcąc głową. Bezmyślna rozrzutność w czasach głodu, ale są one tak piękne, że nikt nie zdecydował się zdjąć płytek, a królowie dbają o to, żeby co jakiś czas były czyszczone i naprawiane. Powóz zwolnił i skręcił, więc Danyl mógł znów chciwie przyglądać się pałacowi. Kiedy dojechali, zatrzymali się na chwilę, żeby podziwiać budynek, zanim ruszyli w kierunku głównego łuku bramy. Gwardziści po obu stronach wejścia nawet nie drgnęli, ani nie mrugnęli oczami. Nie byli niewolnikami, przypomniał sobie Danyl, ale rekrutowano ich z pomiędzy najniższych rangą rodzin sahakańskich. Myślę, że niewolnicy pilnujący pałacu nie byliby szczególnie skuteczni. Strażnicy, którzy padają na ziemię, ilekroć przechodzi ktoś ważny, nie mają szans odpowiednio szybko odeprzeć ataku. Przeszli przez dwoje otwartych drzwi, po czym ruszyli szerokim korytarzem pozbawionym bocznych odnóg. Na końcu znajdowała się wielka sala pełna kolumn. Jej posadzka i ściany były wykonane z polerowanego kamienia. Kroki niosły się echem. W drugim końcu tego pomieszczenia stało ogromne kamienne krzesło, na którym siedział stary mężczyzna w wymyślnych szatach, najozdobniejszych, jakie Danyl widział na jakimkolwiek sahakaninie od czasu swojego przyjazdu. Nie wygląda na zadowolonego, zauważył. Sprawia wrażenie, jakby chciał zejść z tego tronu przy pierwszej nadarzającej się okazji. W sali dwójkami i trójkami stali mężczyźni, patrząc w milczeniu na zbliżających się Danyla i Ahatiego. Jakieś 20 kroków od króla sahakanin zatrzymał się i rzucił Danylowi spojrzenie. Spojrzenie stanowiło umówiony znak. Ahati skłonił się nisko. Danyl przyklęknął na jedno kolano. Mistrz Maron uprzedził go, że sahakanie za godny króla uważają jedynie gest, który przez daną osobę, zwłaszcza obcokrajowca, postrzegany jest jako wyrażający największy szacunek. Tradycyjny kraliański i eleński wyraz posłuszeństwa wobec władcy był zatem najbardziej na miejscu, mimo że sahakanie nie mieli zwyczaju przyklękać przed swoim królem. Wstań, ambasadorze Danylu! Odezwał się głos starca. Witaj wraz z moim dobrym przyjacielem Ashakim Ahatim. Danyl czuł wdzięczność za to, że jego kontakt z posadzką okazał się krótki. Kamień był zimny. Podniósł wzrok na króla i ze zdumieniem przekonał się, że władca zszedł z tronu i zmierza w ich kierunku. Jestem zaszczycony, mogąc cię poznać, królu Amariko, odpowiedział. To dla mnie zaszczyt poznać wreszcie nowego ambasadora gildii. Oczy tego starca były ciemne i nieodgadnione, ale zmarszczki wokół nich sugerowały szczery uśmiech. Czy chciałbyś odbyć przechadzkę po pałacu? Z przyjemnością, wasza królewska mość, odparł Danyl. Chodź więc, pokażę ci co nieco. Ashaki Ahati gestem ręki wskazał Danylowi, że powinien iść obok króla, po czym ruszył za nimi, kiedy władca wyprowadził ich z wielkiej sali przez boczne drzwi. Wzdłuż sali biegł szeroki korytarz, który następnie skręcał w innym kierunku. Król powtórzył to, co Ahati zdążył już opowiedzieć Danylowi, o wieku budynku, prowadząc ich po kolejnych krętych korytarzach i pokojach o dziwacznych kształtach. Wkrótce Danyl całkowicie stracił orientację. Zastanawiam się, czy nie o to chodzi z tymi wygiętymi ścianami i czy hol wejściowy i sala przyjęć są jedynymi prostokątnymi pomieszczeniami w tym budynku. Słyszałem, że interesujesz się historią, odezwał się król, spoglądając na Danyla spod uniesionych brwi. Tak, piszę historię magii, wasza królewska mość. Książkę? Sam chętnie napisałbym kiedyś książkę. Ile ci zostało do końca? Danyl wzruszył ramionami. Nie wiem, w dziejach Kyrali natrafiłem na luki, które chciałbym wypełnić, zanim oddam książkę do druku. Jakież to luki? Wedle historii, jakiej uczy się na Uniwersytecie Gildii, Imardin został zrównany z ziemią podczas wojny sahakańskiej. Ale nie znalazłem na to żadnych dowodów. Prawdę mówiąc, w bibliotece Ashakiego i Tokiego znalazłem źródła wskazujące na coś całkiem innego. Oczywiście, że nie został zrównany z ziemią, wykrzyknął król z uśmiechem. Przecież przegraliśmy ostatnią bitwę. Danyl rozłożył ręce. Mógł jednak zostać zniszczony podczas bitwy. Nie ma na ten temat żadnych wzmianek w naszych kronikach, chociaż bardzo niewielu sahakan przeżyło ostatnią bitwę, a jeszcze mniej wróciło do domów, a zatem większość informacji uzyskaliśmy od Kyralian, którzy nas następnie podbili. Myślę, że mogli nieco ubarwić rzeczywistość. Król wzruszył ramionami. Skąd więc twoim zdaniem pochodzi ta informacja o zrównaniu miasta z ziemią? Z map i budynków, odparł Daniel. Nie ma u nas budowli starszych niż 400-letnie, a te nieliczne mapy sprzed wojny sahakańskiej, które mamy, pokazują całkowicie odmienny układ ulic. W takim razie powinieneś się przyjrzeć wydarzeniom sprzed 400 lat, uznał król. Rozegrała się wtedy jakaś bitwa w mieście? A może nastąpiła katastrofa w rodzaju powodzi lub pożaru? Daniel potaknął. Owszem, ale niewielu magów wierzy, że miała dostateczne rozmiary, by zrównać miasto z ziemią. Wiele kronik z tamtych czasów uległo zniszczeniu. Urwał w nadziei, że król nie zapyta czemu. Wydarzenie, które miał na myśli, dotyczyło Tagina, szalonego ucznia. To z jego powodu gildia zakazała praktykowania czarnej magii. Daniel nie miał ochoty przypominać królowi Sahaki, że większość magów gildii nie uczy się czarnej magii. Jeśli to zdarzenie było dostatecznie groźne, żeby zburzyć miasto, to musiało również zniszczyć znajdujące się w nim dokumenty. Daniel kiwnął głową. Sama gildia jednak nie uległa zniszczeniu. Znalazłem wiele wzmianek o bibliotece, która się w niej znajdowała. Wedle wszelkich danych była świetnie wyposażona. Może ktoś przeniósł książki? Daniel zmarszczył brwi. Niewykluczone, że Tagin przeniósł zasoby biblioteki gildii do pałacu. Był tylko uczniem, to też w jego wiedzy musiały istnieć luki, które pragnął wypełnić. Zakładałem, że księgi zostały celowo zniszczone, ale jeśli uległy zniszczeniu, kiedy zginął Tagin, to załatwiło to większość roboty. Jestem zaskoczony, że historia Kyrali jest tak niejasna. Ale my też mamy luki w naszej historii. Chodź. Król wpuścił Danyla i Ahatiego do niewielkiego okrągłego pomieszczenia. Posadzka i ściany były wykonane z polerowanego kamienia, podobnie jak sufit. Do pokoju prowadziły tylko jedne drzwi. Na samym środku stała kolumna, wysoka mniej więcej do pasa. Kiedyś leżało tu coś niezwykle ważnego, powiedział król, przebiegając dłonią nad płaskim wierzchem kolumny. Nie mamy pojęcia, co to było, ale wiemy dwie rzeczy. Był to przedmiot mocy, politycznej lub magicznej, który został ukradziony przez gildię. Daniel spojrzał na króla, a następnie z powrotem na kolumnę. Czyżby kamień magazynujący, o którym wzmianki czytał Lorkin? Władca przyglądał się Danielowi poważnie. Natrafiłem na zapiski o przedmiocie zabranym z tego pałacu, powiedział Daniel. Ale nie słyszałem o nim przed przybyciem do Sahaki. Wedle mojego źródła przedmiot ten został skradziony rezydującym tu magom gildii. Król wzruszył ramionami. Pałacowe legendy też tak twierdzą. Nasze kroniki mówią jedynie, że coś nazywanego kamieniem magazynującym zostało ukradzione przez maga gildii. Zabębnił palcami obu dłoni w szczyt kolumny. Niedługo po tej kradzieży pojawiło się pustkowie. Niektórzy uważają, że zabranie talizmanu zdjęło z ziemi jakiś rodzaj magicznej ochrony, który zapewniał jej płodność i plony. Interesująca sugestia, powiedział Daniel. Lorkina to zafascynuje. Słyszałem, że czyniono próby przywrócenia pustkowia do jego dawnego kształtu, ale nie powiodły się. Król uniósł brwi. Ach tak, wielu próbowało. Wszyscy ponieśli klęskę. Nawet gdybyśmy wiedzieli, jak z powrotem nałożyć ochronę, która została zdjęta, obawiam się, że byłoby to zadanie za wielkie dla kilku magów. Potrzeba by było tysięcy, uśmiechnął się kwaśno. A Sahaka nie ma już tysięcy magów, których mogłaby wezwać. Zresztą, gdybyśmy nawet ich mieli, próba ich zjednoczenia byłaby równie skazana na porażkę, jak próba powstrzymania słońca od wzejścia albo przypływu. Daniel przytaknął. Był tylko jeden talizman, zgadza się? Czasami wystarcza jeden człowiek i trochę wiedzy, żeby dokonać wielkich rzeczy. Król uśmiechnął się krzywo. Owszem, czasami wystarcza również jeden człowiek i odrobina wiedzy, żeby narobić wielkich szkód. Odsunął się od kolumny i wskazał drzwi. Ty nie sprawiasz wrażenia takiego człowieka, ambasadorze Danylu. Cieszę się, że tak uważasz, odparł Daniel. Król zaśmiał się krótko. Ja też. Chodź, muszę pokazać ci bibliotekę. Ze swojego miejsca, wysoko na przodzie Rady Gildii, Sonea patrzyła, jak sala wypełnia się magami. Utworzyło się kilka plam fioletu, czerwieni i zieleni, co było nowym zjawiskiem. Magowie z domów woleli trzymać się z członkami swoich rodów i z przymierzeńcami niż tymi, którzy zajmowali się tą samą dyscypliną, co sprawiało, że zwykłe kolory mieszały się. Natomiast magowie spoza domów zawierali przyjaźnie raczej w obrębie dyscyplin, co powodowało tworzenie się wśród zebranych plam o tym samym kolorze szat. Kiedy ostatni maruderzy zajęli miejsca, Sonea wciągnęła szybko powietrze do płuc i wypuściła je powoli. Jak oni dziś zagłosują? Będą się obawiali, że nizinni mogą zbuntować się przeciwko gildii, jeśli przepisy będą zbyt surowe. Może tego, że grupy przestępcze uzyskają zbyt wielki wpływ na magów i nowicjuszy. A może zechcą znieść przepis, żeby bez przeszkód oddawać się przyjemnościom w domach uciech i innych lokalach prowadzonych przez złodziei. Albo też nadal ciągnąć dochody z własnych nielegalnych przedsięwzięć, nie ryzykując w takim stopniu jak dotychczas, że zostaną ujawnione. Rozległ się gong. Sonea spojrzała w dół i zobaczyła Osena idącego przez salę. Gwar natychmiast przycichł, a kiedy wszystko się uspokoiło, rozległ się głos administratora. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby zadecydować o losie petycji złożonej przez mistrza Pendela i grupę magów, w której żąda się zniesienia przepisu stanowiącego, że żadnemu magowi ani nowicjuszowi nie wolno zadawać się z przestępcami i ludźmi o złej reputacji. Postanowiłem, że ta decyzja powinna być podjęta przez wszystkich magów na drodze głosowania. Proszę teraz stronnictwo zniesienia przepisu o streszczenie swojego stanowiska i argumentów. Zaczniemy od mistrza Pendela. Mistrz Pendel stał z boku sali, a teraz wyszedł na środek. Zwrócił się ku zgromadzeniu magów i przemówił. Sonea słuchała z napięciem. Niełatwo było przekonać go, żeby zaproponował gildii rozwiązanie kompromisowe i nawet teraz nie była całkiem pewna, czy tak zrobi. Zaczął od wykazania, w jakich wypadkach przepis nie działał właściwie albo też był stosowany niesprawiedliwie. Następnie zajął się argumentami strony przeciwnej zniesieniu przepisu. We wnioskach nakreślił wizję lepiej zjednoczonej gildii. Sonea zmarszczyła brwi. On skończy, nie sugerując nawet, że dałoby się osiągnąć kompromis. Jeśli miałby istnieć przepis, który powstrzymywałby magów i nowicjuszy od zajmowania się działalnością o charakterze przestępczym, a uważam, że takowy powinien istnieć, należy go sformułować tak, żeby osiągnąć ten cel. Wypadki, które opisałem, świadczą o tym, że obecnie istniejący przepis nie spełnia swojego zadania. Jest nieskuteczny i jako taki powinien zostać zniesiony. Zapewne chodzi mu tu o zmiany, choć przekaz jest bardzo zawoalowany, pomyślała Sonea. Zobaczymy teraz, czy Regin dotrzyma swojej części umowy. Kiedy mistrz Pendel ukłonił się zebranym i wrócił na swoje miejsce, administrator Osen wyszedł z powrotem na środek sali. Wzywam teraz mistrza Regina, aby przedstawił stanowisko opozycji wobec zniesienia przepisu. Regin wystąpił na środek. Jeśli nawet czuł rozczarowanie wysiłkami Pendela, mającymi na celu zasugerowanie kompromisu, nie dał tego po sobie poznać. Zwrócił się ku sali i rozpoczął przemowę. Mimo że Sonea była świadoma zepsucia wśród nowicjuszy z wyższych sfer, słuchała z podziwem tego, jak Regin zdołał uniknąć mówienia czegokolwiek, co wskazałoby wprost na winnych i ofiary. Nie uchylał się jednak od stwierdzenia, że takie zepsucie istnieje, a Sonea słyszała jedynie nieliczne protesty zgromadzonych magów. Szkoda, że nie mogłam przedstawić mu dowodów trwałego działania Nilu na magów. Mogłoby to pomóc nam przekonać wszystkich, że przepis należy zmienić, zamiast go znosić. Kiedy Regin skończył przemowę, Sonea poczuła, że serce w niej zamiera. Nie wspominał nic o kompromisie, Niemniej, gdy przeszedł do podsumowania, uświadomiła sobie, że w jego słowach pojawiła się wzmianka, że przepis jest nieskuteczny w obecnej formie. Delikatna zmiana zdania, nie mocniejsza ani słabsza niż pendela. Przewidział to, czy też zmienił strategię w odpowiedzi na jego mowę. A może miał przygotowane kilka opcji na wypadek różnych sytuacji? Pokręciła głową. Co za szczęście, że to nie ja stoję tam na jego miejscu. Ogłaszam rozpoczęcie 10-minutowej dyskusji, oznajmił Osen. Gong rozbrzmiał ponownie i natychmiast sala wypełniła się gwarem głosów. Sonea odwróciła się, żeby przyjrzeć się starszym magom i ich posłuchać. Z początku nikt się nie odzywał. Wszyscy wahali się i wyglądali na niezdecydowanych. W końcu mistrz Balkan westchnął. Obie strony mają trochę racji, powiedział. Czy ktoś z was popiera jedną z nich? Ja jestem za utrzymaniem przepisu, odezwała się mistrzyni Winara. To nie jest dobry czas na rozluźnienie kontroli nad magami. Miasto jest bardziej zepsute niż kiedykolwiek, a utrzymywanie naszej odporności stało się obecnie bardziej skomplikowane, ponieważ nie wszyscy mamy teraz podobne silne i słabe strony. Sonea stłumiła uśmiech. Silne i słabe strony. Sprytny sposób na to, żeby powiedzieć, że mamy różne pochodzenie, a zarazem nie dać do zrozumienia, że któreś jest lepsze. Jest jednak oczywiste, że przepis jest niesprawiedliwy i że jeśli pójdzie źle, ryzykujemy bunt albo też w lepszym razie utratę bardzo nam potrzebnych talentów, zauważył mistrz Peakin. Błędne jest jedynie stosowanie przepisu, odparowała Winara. Wątpię, żeby Nizini zadowolili się obietnicą, że będziemy działać bardziej sprawiedliwie, oznajmił mistrz Erajk. Potrzebują czegoś więcej, prawdziwej zmiany. Zmiana może być rozwiązaniem problemu, powiedział mistrz Peakin, albo wyjaśnienie, co to właściwie znaczy zła reputacja. Uniósł brwi, rozglądając się dookoła. Ja sam uznałbym, że złą reputację ma każda osoba obmawiana przez złośliwców. Ale trudno karać maga za to, że jest obiektem plotek. Rozległy się chichoty. Czarny magu Soneo. Sonea poczuła, że serce w niej zamiera, rozpoznając głos Kallena. Spojrzała na tego mężczyznę, siedzącego za wielkim mistrzem Balkanem. Słucham, czarny magu Kalenie, odpowiedziała. Spotykałaś się z reprezentantami obu stron. Do jakich wniosków doszłaś? Oczy wszystkich zwróciły się teraz wyczekująco na nią. Zawahała się, zastanawiając się nad odpowiedzią. Jestem za zmianą przepisu, albo wykreśleniem tej złej reputacji, co nie tylko złagodziłoby restrykcje i posądzenia o uprzedzenia wobec nowicjuszy i magów z biedniejszych rodzin, ale również wzmocniłoby nacisk na przestępczy charakter tych, których możemy wykluczyć spośród kontaktów członków gildii. Ku jej zdumieniu nikt ze starszych magów nie wyglądał na zaskoczonego, nawet Roten. Najwyraźniej spodziewali się, że zajmę takie stanowisko. Mam nadzieję, że dlatego, że tak jest uczciwiej, a nie dlatego, że wyrosłam w dawnych slumsach. Nawet z taką zmianą słabość tego przepisu polega na tym, że nie precyzuje, kim jest przestępca, ani też jaka działalność jest przestępcza, wtrącił się mistrz Erajk. Królowi mogłoby się nie spodobać nazywanie jego praw nieprecyzyjnymi, zauważył mistrz Peakin z uśmiechem. Jego prawa jasno określają, co jest przestępstwem. Zgadzam się, że pewne działania powinny być dookreślone, powiedziała mistrzyni Winara. W obecnym stanie prawnym możemy mieć problemy z zapobieżeniem temu, żeby przestępcy wykorzystywali magów, którzy znajdują się w ich domach uciech, czy to poprzez wpędzanie ich w długi hazardem, mieszanie im w umysłach piciem, nagradzanie ich darmowymi usługami dziwek, czy też zatruwanie Nilem. Gdyby to ode mnie zależało, sprzedaż Nilu znalazłaby się na liście przestępstw. Dlaczego? Spytał mistrz Telano. To nie różni się specjalnie od trunków, a jestem pewny, że żadne z nas nie chciałoby, żeby wino stało się nielegalne. Rozejrzał się dookoła z uśmiechem na widok potakiwania. Nil wyrządza znacznie więcej szkód, powiedziała mu winara. W jaki sposób? Otwarła usta, żeby coś powiedzieć, po czym pokręciła głową, słysząc dźwięk gongu. Przyjdź do domu uzdrowicieli albo do lecznicy czarnego maga Sonei, a zobaczysz na własne oczy. Serce Sonei zabiło mocniej. Czyżby winara badała efekty działania narkotyku, ponieważ Sonea jej o tym powiedziała? Zerknęła na uzdrowicielkę, ale jej uwaga była całkowicie skupiona na Telano. A on odwrócił wzrok, krzywiąc się. Zastanawiam się, czemu tak go niepokoi stanowisko winary. Z pewnością jako uzdrowiciel musiał widzieć efekty działania Nilu na jego ofiarach, nawet jeśli nie zdaje sobie sprawy, że mogą być trwałe. Muszę przyjrzeć się bliżej naszemu przełożonemu studiów uzdrowicielskich i porozmawiać jeszcze raz z arcymistrzynią winarą. Administrator Osen ogłosił koniec czasu na dyskusję i wszyscy powrócili na miejsca. Czy ktoś ma coś do dodania w tej kwestii? Spytał. Kilku magów podniosło ręce. Zostali wezwani na środek. Pierwszy zaproponował, żeby magowie podlegali takim samym prawom jak zwykli kyralianie i żeby znieść osobne przepisy dla gildii. Propozycja ta wywołała szmer niezadowolenia ze wszystkich stron. Drugi oznajmił, że przepis powinien zostać zmieniony, ale sugerował, że należy zabronić magom zaangażowania w działalność przestępczą i czerpania z niej zysków. Na te słowa rozległy się pomruki znamionujące namysł. Ostatni z magów zasugerował, że decyzja powinna należeć do króla. Król zna przepisy gildii i uznaje, że w przeciwieństwie do praw powinny być stanowione przez samą gildię, zapewnił wszystkich Osen, po czym zwrócił się ku przodowi sali. Czy ktoś ze starszych magów ma coś do dodania? Nikt dotychczas nie zaproponował tak prostej zmiany, jak wykreślenie złej reputacji z przepisu. Sonea wzięła głęboki oddech i napięła mięśnie, chcąc się podnieść. Ja! Odezwał się wielki mistrz Balkan. Sonea zerknęła na niego, po czym rozluźniła się. Mag wstał. Niewielka poprawka może bardzo wiele zmienić. Proponuję, żebyśmy przeformułowali ten przepis, wykreślając wzmiankę o złej reputacji, ponieważ określenie to jest niejasne i dopuszcza niesprawiedliwą interpretację. Osen skinął głową. Dziękuję. Odwrócił się z powrotem w stronę sali. Jeśli nie pojawi się większościowy sprzeciw, mamy cztery sensowne możliwości. Całkowite zniesienie przepisu, pozostawienie go bez zmian, zmianę polegającą na usunięciu wzmianki o złej reputacji oraz zmianę zadawania się z przestępcami i osobami o złej reputacji na zaangażowanie w działalność przestępczą i czerpanie z niej zysków. Jeśli przegłosujemy zmiany, będziemy dodatkowo głosować za jedną z proponowanych zmian. Utwórzcie kule światła i przenieście je we właściwe miejsce. Sonea skupiła maleńką porcję mocy, stworzyła kulę światła i wysłała ją w górę wraz z niewielką chmurką kul świetlnych należących do starszych magów ku sklepieniu Rady Gildii. Dołączyły do nich setki innych światełek. Efekt był olśniewający. Tych, którzy głosują za zniesieniem przepisu, proszę o zmianę światła na kolor niebieski, polecił Osen. Tych, którzy są za zmianą przepisu, proszę o zmianę światła na kolor zielony. Tych, którzy głosują za pozostawieniem przepisu w jego dotychczasowym brzmieniu, proszę o zmianę światła na kolor czerwony. Olśniewająca biel zmieniła się w jaskrawą mieszaninę barw. Sonea zmrużyła oczy, przyglądając się kulom. Nie ma wielu czerwonych, nieco więcej niebieskich niż czerwonych, ale zielonych jest niewątpliwie najwięcej. Poczuła, że wzbiera w niej nadzieja. Tych, którzy głosują za wykreśleniem złej reputacji z przepisu, proszę o przesunięcie swoich świateł naprzód sali. A tych, którzy proponują zakazanie magom angażowania się w działalność przestępczą i czerpania z niej zysków, o przesunięcie ich na tył. Kule światła ruszyły w dwóch kierunkach. Nastąpiła chwila ciszy, podczas gdy Osen wpatrywał się w sklepienie, poruszając ustami podczas liczenia. Następnie zwrócił się ku starszym magom. Ile naliczyłeś? 75 z tyłu, 69 z przodu. Odparł mistrz Telano. Sonea poczuła, że zapiera jej dech w piersi. To przecież oznacza... Osen potaknął. Moje rachunki zgadzają się z obliczeniem mistrza Telano. Zwrócił się do sali. Głosowanie zakończone. Zmienimy przepis w ten sposób, że zakaże magom angażować się w działalność przestępczą lub czerpać z niej korzyści. Sonea wpatrywała się w gasnące światełka, aż w końcu zostało tylko jedno, jej własne. Zgasiła je, po czym spojrzała na Regina. Wyraz jego twarzy zgadzał się z jej odczuciami. Zaskoczenie, zakłopotanie. Wybrali propozycję zgłoszoną w ostatniej chwili, która całkowicie zmienia przepis. Jednocześnie osłabia i zawęża jego działanie. Nie będzie już można karać nowicjuszy ani magów za oddawanie się przyjemnościom w domach uciech, ponieważ nie zabrania się im już zadawania się z przestępcami. Przynajmniej jednak nie wolno ich nakłaniać do działalności przestępczej, a temu przecież w pierwszym rzędzie miał zapobiegać przepis. Regin spojrzał ku niej, unosząc nieznacznie brwi. Sonea wzruszyła lekko ramionami. Odwrócił wzrok, a ona podążyła za nim ku pendelowi. Młody człowiek uśmiechał się i machał ręką ku swoim poplecznikom. Jemu to obojętne, pomyślała Sonea. Uzyskał lepszy wynik, niż się spodziewał. Ale Regin wygląda na zaniepokojonego. Ojej, nie wierzę, że naprawdę mam ochotę znów się z nim spotkać i dowiedzieć się, co on o tym wszystkim myśli. Nigdy również nie przyszłoby jej na myśl, że może się z nim naradzać i snuć wspólne plany. Obawiam się, że to jest cena, którą płaci się za zaangażowanie w politykę gildii. Nagle musi się być uprzejmym dla dawnych wrogów. Na szczęście decyzja już zapadła. Nie muszę rozmawiać z Reginem, jeśli nie będę miała na to ochoty. Spojrzała na niego ponownie. Zdecydowanie wyglądał na zaniepokojonego. Westchnęła. Myślę, że jedna rozmowa mi nie zaszkodzi.